To było wyłowione z audycji Wejść Głębiej Katarzyny Szczepaniak. To była piosenka Kataryna. Jest godzina 7:36. W studio dwaj goście, dr George Jakob, wykładowca Uniwersytet Warszawski, znawca zagadnień bliskowschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Radosław Pyfel, przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycyjnego, Inwestycji Infrastrukturalnych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Czyli krótko mówiąc o tym, co dzieje się w wielkim świecie, zaczynamy od Iranu, tam protesty, tam ofiary. O co chodzi, panie doktorze?
O co chodzi? No na pewno chodzi o sprawiedliwe żądanie biednych ludzi w Iranie. Te żądania mają charakter, na początku w każdym razie i właściwie chyba do tej pory przeważające w większości mają charakter ekonomiczny, bo sytuacja w Iranie, sytuacja gospodarcza jest tragiczna po prostu, a ludzie, którzy mieli nadzieję, że będzie lepiej, zwłaszcza wskutek podpisania tej umowy, umowa nuklearna, to nie zdało dla narodu, dla ludzi, nie zdało egzaminu. Stąd w ogóle te demonstracje. Oczywiście inne kraje, inne siły starają się tutaj swoje 5 groszy dorzucić do tego.
Kto i jakie 5 groszówki dorzuca?
Tak. Kto? No głównie tak naprawdę są 3 szyły, to znaczy regionalne to mamy Arabia Saudyjska i Izrael, dla których Iran jest śmiertelnym wrogiem. Oczywiście Stany Zjednoczone, który jest opiekunem tych 2 państw. Jak wiadomo, że ani Izraelowi, ani Arabii Saudyjskiej wcześniej się nie udało nakłonić na przykład prezydentowi Obamy, żeby atakować militarnie wręcz Iranu, więc chyba najlepiej, zresztą słusznie pod tym względem, najlepiej jest od wewnątrz jakoś rozsadzić to państwo. I chyba częściowo coś tam się dzieje w tym kierunku.
Ta próba została spacyfikowana przez władze irańskie, czy nadal tlą się tam protesty, czy mamy oczekiwać eskalacji tych protestów?
Ja bym nie oczekiwał eskalacji tych protestów, bo w sumie to, co się dzieje w Iranie, częściowo jest wewnętrznym takim zamachem, bym powiedział tak, sił reżimowych, które są anty kursu tego Rahmaniego, prezydenta obecnego. W związku z tym ta próba osłabienia Rohaniego, wręcz obalenia go, ale na pewno nie na rzecz jakichś demokratycznych rządów i tak dalej, tylko po prostu pałacowych, tak jak zawsze... Zawsze uciekam do porównań z dziejów PRL-u, tak jak powiedzmy zmiany, no nie wiem, na Gomułkę czy na Gierka i tak dalej. To jak gdyby system pozostanie, a twarze się zmienią.
A jak to się stało, że tak, znaczy trochę wiemy, jak to się stało, że tak bogaty kraj jak Iran przeżywa trudny czas gospodarczy?
No bogaty, teoretycznie jest bardzo bogaty, tylko jednak sankcje od wielu, wielu lat, właściwie od początku rewolucji islamskiej, no musiały teraz mieć, nie teraz i wcześniej, mieć swoje skutki. Poza tym zaangażowanie Iranu w regionie, w Syrii, w Jemenie, w Bahrejnie, właściwie wszędzie. Iran przeznacza podobno 1 miliard dolarów rocznie dla Hezbollahu. To to daje jakieś skali, jak na taki kraj, w końcu to nie Stany Zjednoczone, ile wydaje na zewnątrz, żeby wspierać w sumie siebie. Proszę pamiętać, że te takie reżimy jak Iran czy Arabia Saudyjska bez tej bazy ideologicznej, bez ofensywy w ogóle, nie mają prawa racji bytu. Tak jak podobnie, powiedzmy, zawsze tak jak na przykład dawny Związek Radziecki, który wspierał jakieś ruchy na zewnątrz. Tutaj to samo się dzieje w Iranie. Oni muszą wspierać, bo inaczej pewnego dnia znikną. Chyba pewnego dnia znikną, moim zdaniem.
Skorzystam z tego, że pan Radosław Pyfel jest w studio. Powiedział pan o Izraelu, pan doktor powiedział o Izraelu, o Stanach Zjednoczonych. A jak Chińczycy patrzą się na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, co dzieje się w Iranie?
No, Chińczycy oczywiście wykorzystują sytuację, tak? Znaczy, ponieważ Iran jest czy był izolowany od wielu już lat, to żyjemy oczywiście w czasach tego wielkiego konceptu pasa i szlaku, tak? Inicjatywy pasa i szlaku, jedwabnego szlaku. I Iran oczywiście jest tutaj jednym z ważniejszych krajów, gdzie trwa jakby budowa wielu połączeń infrastrukturalnych, kolejowych czy transportowych, więc oczywiście wytworzyła się pewna próżnia czy nisza. No i Chiny starają się to wykorzystywać. To można powiedzieć, że musiało się tak stać.
Ale czy ten jedwabny szlak jest naprawdę budowany? Czy naprawdę są jakieś inwestycje po drodze między... No bo najważniejsze z punktu widzenia strategii chińskiej jest wybudowanie terminalu w Łodzi, prawda? To jest cel całej strategii.
No nie. Znaczy... Nie, proszę Państwa, więc w Polsce jest 17, czy już nawet chyba więcej miejsc, więcej takich terminali, czy miejsc, skąd można wysyłać, nie wiem, towar do Chin, czy skąd może towar z Chin do Polski dostać się drogą lądową. I mamy na przykład, nie wiem, Małaszewicze teraz na wschodniej granicy w Polsce, które staje się takim hubem teraz w tej części Europy. I to jest proces, który dzieje się globalnie. On się nie dzieje tylko w Polsce, tak? Że on, Polska jest tylko jakby jego elementem. Węgry też są jego elementem, czy Europa Środkowa jako taka. To jest budowa nowej infrastruktury, nowych korytarzy transportowych i Polska jako udziałowiec Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, gdzie też mam wielki zaszczyt, honor Polskę i Polaków reprezentować, no też w tym procesie uczestniczy. I ja zaręczam panom, zaręczam państwu, że to się dzieje. Miałem zresztą kilka rozmów w Waszyngtonie też na ten temat, gdzie no, Amerykanie też się zastanawiają, jak zareagować na ten zupełnie nowy proces, który dzieje się w Azji Centralnej, w Azji Południowo-Wschodniej, w Azji Południowej, dzieje się także w Iranie. Ja zaręczam, że jako polski przedstawiciel, ja jeżdżę po budowach w Kazachstanie, Pakistanie,
i one naprawdę są,
ja to obserwuję.
Są i koparki, i dźwigi, i powstają domy, i powstają tory kolejowe. To wszystko się dzieje gdzieś po drodze między Europą a Chinami?
Tak jest. I to się dzieje. Tutaj pan doktor wspomniał o miliardzie dolarów przeznaczanych przez Iran na te aktywności
dla samego
Hezbollahu. Tak? Natomiast w przypadku jedwabnego szlaku możemy mówić o kilkaset miliardach dolarów. Tak? I to się dzieje w ten sposób, że często jest, no, zazwyczaj jest to, no, podajmy przykład Pakistanu akurat, to może przepraszam, że trochę zmieniamy kraj, ale w Pakistanie, gdzie ostatnio byłem, no, odbywa się to w ten sposób, że przyjeżdża China Exim Bank, to jest Export-Import Bank of China i oferuje tak zwane łagodne soft loans, takie łagodne pożyczki, bardzo atrakcyjne dla miejscowych rządów lokalnych, powiedzmy, czy dla rządu centralnego, które nie są w stanie zaoferować inne instytucje finansowe czy banki komercyjne. I w Pakistanie zbudowano od zera port w Gwadarze, zbudowano nowe autostrady, które prowadzą do zachodnich Chin. I właściwie Pakistan stał się krajem korytarzem. I to wszystko stało się w kraju, w którym toczy się tak naprawdę wojna z grupami tam sponsorowanymi, zdaje się, przez Arabię Saudyjską, która też odgrywa istotną rolę. Jest obecność militarna Amerykanów, a obok Chińczycy budują drogi. A spłyną statki z Bliskiego Wschodu i z Afryki i nie muszą przepływać przez Indie, Cieśninę Malaki, przez Morze Południowochińskie, tylko rozładowywują się w Pakistanie i stamtąd jadą prosto do Chin. A do Urumqi w zachodnich Chinach, we wschodnim Turkestanie jest z Gwadaru bliżej niż z Szanghaju. Czyli w ten sposób Chiny pominęły całkowicie, skróciły sobie drogę o kilka tygodni, można powiedzieć, budując korytarze transportowe w Pakistanie. Ja wróciłem stamtąd całkiem niedawno, widziałem to, więc zaręczam, że to się dzieje. Zresztą nie tylko w Pakistanie. Myślę, że Iran też jest tego istotną częścią. Także z powodów nie tylko logistycznych czy geograficznych, ale i politycznych, to o czym mówił tutaj pan doktor na początku, Iran znalazł się w izolacji. No i pojawiły się Chiny ze swoimi propozycjami.
W strategii prezydenta Stanów Zjednoczonych, zresztą Donald Trump niecały rok jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest wyraźna antychińska retoryka, podróż do Azji prezydenta USA to była właśnie taka próba zbudowania jakiegoś muru przeciwko tej ekspansji chińskiej. Czy pan się zgadza z taką tezą i czy to się udaje? Czy jest jakaś amerykańska kontrpropozycja?
Myślę, że trudno mi to jest oczywiście oceniać politykę naszego największego sojusznika i też myślę, że Donald Trump jest kochany w Polsce i też przez słuchaczy na pewno Radia Wnet. Natomiast jest biznesmenem też, tak? Jeżeli pyta mnie pan o opinię, to odpowiedziałbym tak jak kiedyś premier Zhuang Lai, chociaż tam trochę tłumacz to przekręcił, że jest zdecydowanie za wcześnie jeszcze, żeby to oceniać. Bo to jest dopiero rok i to był debiut Donalda Trumpa w polityce tej azjatyckiej. Natomiast jest przede wszystkim biznesmenem. Jego wizyta do Chin obfitowała w wiele kontraktów, bo ogłoszona sukcesem, że właśnie podpisano wiele porozumień wartych tam setki miliardów dolarów. Więc myślę, że jeszcze czas pokaże. Nie ulega wątpliwości, że największym właściwie wrogiem USA jest dzisiaj Korea Północna. Tak? To jest może pewne zaskoczenie. Czasami odnoszę takie wrażenie, że mieliśmy ostatnio tam na Twitterze takie przerzucanie się, kto ma ten guzik atomowy, kto ma większy, kto może tutaj, kto jest jakby tym większym, kto tutaj rzeczywiście więcej może. Myślę, że Chiny na początku miały bardzo duży problem z Donaldem Trumpem, bo jest to postać spoza establishmentu, całkowicie nieprzewidywalna. Ja jestem bardzo ciekaw, jak w Waszyngtonie ułożą się też relacje Donalda Trumpa ze establishmentem, czy z elitami waszyngtońskimi. Tak? Także to także będzie miało wielkie znaczenie, jeśli chodzi o politykę w Azji. Nie chciałbym osobiście jako obywatel Polski, aby uwaga Stanów Zjednoczonych skupiała się tylko na Azji i tylko na Pacyfiku. To jest ogłoszony przez Hillary Clinton w 2011 roku pivot do Azji, w którym Chiny stały się najważniejszym strategicznym wyzwaniem i w którym uwaga USA skoncentrowała się całkowicie na Azji. To myślę, że byłoby chyba niekorzystne, bo chcielibyśmy zaangażować USA w tej części świata. Jest koncepcja Międzymorza i tu też liczymy na wsparcie Ameryki. Więc więcej Polski, więcej Węgier, a mniej Korei Północnej i Chin, jeśli ktoś nas słucha w Waszyngtonie, a może i sam Donald Trump.
A z kolei Korea Północna jest elementem w grze takiej tej geopolitycznej, wykorzystywanej zarówno przez Pekin, jak i przez Moskwę. Tam na końcu był znak zapytania.
Co do Korei Północnej, mi oczywiście trudno jest się wypowiadać, bo zajmuję się budową infrastruktury, a Korea Północna nie jest częścią, nie uczestniczy w tym. A jak będzie, to odpowiem po chińsku. Jak będzie, zobaczymy. Tak?
Dobrze, to w takim razie 2018 był rok w tej budowie jedwabnego szlaku w Polsce.
Jedwabnego, a nie świetlistego.
Jakie są pomysły? Co tutaj w Rzeczpospolitej się stanie?
Myślę, że 12 miesięcy to jest perspektywa zbyt krótka, oczywiście, bo to jest proces, który będzie trwał do 2049 roku, taki jest plan. Więc te najbliższe 12 miesięcy zobaczymy, czy przyniesie jakiś przełom, bo co roku właściwie oczekujemy jakiegoś przełomu. Ja w ogóle bardzo chciałem podziękować za takie ciepłe przyjęcie jeszcze przed świętami, kiedy miałem tutaj okazję wystąpić w Radiu Wnet i mówiłem o naszych aktywnościach w banku, więc tam się zgłosiło bardzo dużo ludzi zainteresowanych pracą w banku, informatyków, inżynierów jeszcze takich, którzy budowali kiedyś w Zatoce Perskiej, bankowców, finansistów, powstaje z tego wiele projektów, więc bardzo dziękuję jeszcze, że po świętach, czy jeszcze w czasie przed Świętem Trzech Króli mam okazję jeszcze raz się z Państwem spotkać i to jeszcze rozmawiając z redaktorem naczelnym stacji, więc bardzo za to dziękuję i myślę, że warto byśmy jako kraj, który zaczyna być coraz częściej klasyfikowany nie jako kraj rozwijający się, tylko jako kraj rozwinięty, myśleli o tym, żeby wychodzić poza Polskę. Znaczy nie na takiej zasadzie, że jesteśmy jakimś klientem, który będzie brał pieniądze od Unii Europejskiej, a jak nie od Unii Europejskiej, to od Chin i czekamy na ten złoty deszcz, który do nas spłynie z Chin, tylko kraj, który będzie wychodził ze swoimi pomysłami, także poza Polskę, co jest oczywiście trudne, bo myśmy nie byli przez kilkaset lat obecni gdzieś tam w krajach Azji, tak jak kraje Europy Zachodniej, ale to, co mówił Viktor Orban nawet w Budapeszcie i premier Morawiecki, jakby ta atmosfera tych rozmów, że nie jesteśmy żebrakami w Unii Europejskiej, no myślę, że powinna nam się udzielić także w kontekście jedwabnego szlaku. No co się stanie? Myślę, że to będzie powoli postępować, to znaczy powstają nowe połączenia infrastrukturalne. Jest Pileus, jest kwestia Belgrad-Budapeszt. Będzie się to działo wokół Polski, będzie działo się w Polsce, no a my jako Polska spokojnie czekamy na jak najlepsze oferty, takie, które będą atrakcyjne dla Polski, dla naszych podatników. Czy takie będą w 2018 roku, to zobaczymy. Będziemy rozmawiać, negocjować i dbać o to, dbać o interes Polski po prostu. A czy dojdzie do przełomu w 2018 roku, no to zobaczymy. Chiny twierdzą, że mają kilka tysięcy lat historii i kilkadziesiąt lat, że mają dużo czasu. No my też mamy dużo czasu i szukajmy optymalnych rozwiązań. Na pewno kolejne miesiące upłyną w takiej atmosferze.
Ciągle pamiętając, że władze w Chinach dzierży komunistyczna partia Chin, że Chiny są państwem autorytarnym, że w Chinach pojawiają się kolejne pomysły na to, w jaki sposób kontrolować wszelkie procesy społeczne. Teraz dochodzi do tego kontrola poprzez znajomość DNA miliarda ludzi, tak? To są te kolejne elementy, które niepokoją.
No i dochodzi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Jerzy Owsiak, który się tam zjawia i będzie inaugurował Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Chinach, ale faktycznie mamy do czynienia z nową epoką i tutaj Chiny nadają ton nie tylko jeśli chodzi o budowę nowych korytarzy transportowych, infrastruktury i tak dalej, także pewnych nowinek technologicznych i one często mają charakter taki, który w Europie byłby nie do zaakceptowania, tak? Bo ile, no mówimy nawet o mediach społecznościowych, to tam też wszystko, że tak powiem, można skatalogować, czy nie wiem, czy panowie używacie mediów społecznościowych, Facebooka zwłaszcza, czy Twittera, ale tam też wszystko jest widoczne jak na dłoni. Natomiast no, jak mamy na przykład chińskie imitacje, takie jak WeChat czy Weixin, to tam każdej osobie jest przyporządkowany kod kreskowy. Tak? Z pewnych względów kulturowych uważam, że w Europie no nie byłoby to w ogóle możliwe, żebyśmy na Facebooku, prawda, mieli, każdy miał kod kreskowy. I tu faktycznie wchodzą w grę pewne algorytmy, takie, że każdy będzie miał swój taki, można powiedzieć, rating, czy swoją ocenę, czy płaci podatki, jak się zachowuje, czy jest karany i właściwie no to wszystko będą te algorytmy robić, no więc już troszeczkę mamy to też w Europie, ja jestem tym trochę czasami przerażony, jak gdzieś tam przechodzę obok jakiejś restauracji, za chwilę wyskakuje mi reklama tej restauracji, ale w Chinach pójdzie to jeszcze krok dalej. I myślę, że z pewnych względów kulturowych, mam do czynienia jednak z Azją Wschodnią i właśnie jak pan zauważył też z systemem autorytarnym, no jest większe jakby, większa chęć władz do tego, jakieś większe przyzwolenie i powoduje to, że każdy z nas będzie miał być może jakiś rating i w ogóle nic nie trzeba będzie mówić, bo wszystko będzie, wszystkie dane będą zakumulowane i zebrane.
Książkę noblisty chińskiego pisarza Wojana przeczytałem ostatnio i mam wrażenie, że nie sposób dogadać się z Chińczykami tak naprawdę. Myślę o takiej zwykłej rozmowie. Oni mają tak inny sposób patrzenia, inny sposób odczuwania, inny sposób, inną mentalność, dziką mentalność w sobie, a jednocześnie tą delikatność, która ma 5000 lat.
No to jest inna cywilizacja, tak? No możemy mówić, że... No na pewno, tak, oczywiście. A książki moje na jeszcze do tego są bardzo takie baśniowe, powiedziałbym. Nie wiem, którą książkę pan czytał, ale tam rzeczywiście no, jest ten świat taki baśniowy czy nierzeczywisty. Jest to inna cywilizacja, ma pan rację. Nie jest to cywilizacja chrześcijańska. To powoduje bardzo wiele nieporozumień. Nasze oczekiwania są często zupełnie inne. Będzie też, myślę, że wiele zamętów w tej nowej epoce, która się wyłania i w której istniejemy. Właśnie z tego powodu, o którym pan powiedział, że jest to inna cywilizacja i musimy tu wykonać olbrzymią pracę, żeby ją zrozumieć. Ja nie mówię, żeby bezkrytycznie akceptować, no ale no, sytuacja, w której zawodowo w Polsce gdzieś tam, nie wiem, 3 czy 4 osoby się zajmują Chinami, jednak to trzeba zmienić, tak? Bo to jest wielkie wyzwanie i zrozumienie tego. Ja nie mówię, oczywiście chcę się tutaj wyraźnie jeszcze raz powiedzieć, to nie ma być jakiś entuzjazm, ale musimy to rozumieć, to jest inna cywilizacja, a ona będzie miała ogromny wpływ na ten nowy globalny ład i także na sytuację w regionie i w Polsce, jestem o tym przekonany. To ogromne wyzwanie, nie tylko na 2018 rok.
Oby to trwało następnych 1000 lat, zanim tego się w pełni doczekamy. A co, panie doktorze, słychać...
Przypomniał panu mnie trochę. Tak?
Co się dzieje w Syrii? Bo o Iranie powiedzieliśmy.
No wie pan, to chyba sądzę, że nie mamy czasu, żebyśmy tak rozmawiali.
Ale czy...
No naprawdę, nie ma sensu, żebyśmy zaczęli tam, który zaraz pan mówi, niestety nie mamy czasu. Przykro mi. No bo pan zapomniał o w ogóle, o Iranie, o tej całej sprawie.
No, nie zapomniałem o Iranie.
No dobrze, jeszcze raz może pytanie, bardzo proszę.
No to, ale chce pan jeszcze coś na temat Iranu powiedzieć?
No, proszę, odpowiadam na pana pytanie.
Syria,
proszę
Syria.
Syria, ale co? No, w Syrii dzieje się, że w tej chwili niedługo będzie Soczi, to spotkanie, które Rosja zamierza jak gdyby zastępować Genewą i nie zobaczymy, co z tego wyjdzie. No.
Spotkanie na temat jak ułożyć sytuację w Syrii w momencie, kiedy ta wojna dogasa.
No w tej chwili dogasa, ale moim zdaniem nie do końca, bo jednak jest bardzo, chociażby ten An-Nusra, która jest ramieniem Al-Kaidy, które trzeba, mówiąc już bardzo, bardzo dosadnie, wykończyć, bo inaczej nie da się po prostu. No jak można rządzić krajem w obecności oficjalnej jakiejś organizacji, która działa w tym regionie. W Syrii dokładnie. I poza tym jeszcze kilka innych organizacji, które z założenia są fundamentalistyczne, więc w tej chwili Rosja wprawdzie stara się ich tam... jak to powiedzieć...
Wspierać.
Nie wspierać, aż tak nie. Ale uspokoić, ale to się nie da moim zdaniem, bo prędzej czy później dojdzie do konfliktu. Ja mówię o tych organizacjach zbrojnych, oczywiście fundamentalistycznych, islamskich dokładnie, który prędzej czy później musi dojść do konfliktu z ewentualną władzą, nawet gdyby nie była przyszła władza pod rządami Asada. Jeżeli mówimy o Syrii świeckiej, o Syrii w cudzysłowie oczywiście demokratycznej i tak dalej.
W tych rozmowach w Soczi pan powiedział, tak?
W Soczi Rosja zaprasza podobno ponad 1500 uczestników, to znaczy osób, żeby uczestniczyli w Syryjczyków, samych Syryjczyków, w tym nawet przedstawiciele tych sił militarnych.
Ale w tych rozmowach uczestniczą też Amerykanie?
Nie, sami Syryjczycy. To jest takie, to spotkanie samych Syryjczyków, opozycji z władzą, z różnych zakątków świata, dosłownie z różnych zakątków świata i mają ustalić przyszłość Syrii. No, czy dojdzie do tego, czy Syryjczycy wreszcie się dogadują.
Czyli bez Arabii Saudyjskiej, bez Iranu, bez Stanów Zjednoczonych.
Bez nikogo,
Zjednoczonych.
Nie, po prostu. To tylko patronat jest taki, Rosja jest tylko gospodarzem. Gospodarzem. No, gospodarz ma coś do powiedzenia na pewno.
Bo te rosyjskie wpływy w Syrii zostały zachowane, a nawet wzmocnione.
No, wzmocnione i pozostaną bardzo długo, także tutaj nie łudźmy się, że szybko się Rosja wycofuje z tego regionu. Nie po to wydała miliardy w końcu, żeby utrzymać władzę Asada, żeby nagle w ogóle się wycofała. Nie,
to jest. Ale czy można powiedzieć, że tą wojnę w Syrii wygrali Rosjanie, między innymi
No na
Rosjanie?
Pewno, na pewno, na pewno. Na pewno wygrali. Tak, w tej chwili to, co zrobić właśnie z Iranem, który wcale nie chce się wycofać również z Syrii. Być może to, co się dzieje w tej chwili w Iranie, może, ja albo osobiście mam nadzieję, że będzie miał wpływ na to, żeby Iran mógł się wycofać z Syrii wreszcie, bo jednak ja osobiście oczywiście jako Syryjczyk z pochodzenia mówię, że najgorsze wpływy to są zarówno wpływy irańskie, jak i saudyjskie w Syrii. Może uda się w ogóle dzięki tym zamieszkom, powiedzmy.
O których
w Iranie, tak.
O których powiedział pan, że dogasają.
Tak, ale jednak daje do władzom w Iranie do myślenia, no, bo naród mówi, nie chcemy wydać tych pieniędzy, bo takie były hasła, ani w Gazie, ani w Syrii, ani w Jemenie, tylko chcemy w Iranie. Nawet tak było rymowane, Jemen, Iran i tak dalej. Także być może zaczną się zastanowić, zajmować się narodem swoim. Dzięki temu Syryjczycy by mieli trochę spokoju. Od Irańczyków co najmniej.
Patrzę na zegarek, panie doktorze. Słusznie pan przewidział. Poranek ma swoje prawa. Zapraszamy oczywiście pana na dłuższą rozmowę. Radio Wnet nadaje przez 24 godziny na dobę i opowiadamy o tym, co się dzieje w świecie, co się dzieje w Polsce. Także mam nadzieję, że dr George Jakob, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, będzie się w Poranku Wnet pojawiał. Tak samo jak pan Radosław Pyfel. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękujemy. Dziękuję, przepraszam, bardzo, że tak długo mówiłem. Także bardzo przepraszam. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Nie pana widzę.
Jest godzina 8:03. W studio jest już Antoni Opaliński.